Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pojedzie pan 10 lipca do Warszawy blokować miesięcznicę smoleńską?
Nie pojadę.
Nie pojedzie pan. Dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest dużą czcionką opublikowany apel Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka wzywający, aby stanąć na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego. Jak ocenia pan ten apel?
Ja mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia od bardzo wielu lat, a od półtora roku szczególnie z nadużywaniem i wykorzystywaniem miesięcznic smoleńskich do czegoś, co nie ma już nic wspólnego z pamięcią o ofiarach tej katastrofy, która była katastrofą absolutnie dla nas wszystkich, a wyłącznie z narracją polityczną. To znaczy, to są takie wieczory nienawiści, podczas których prezes Kaczyński co miesiąc przybliża nas bardziej do prawdy. Od 7 lat, od półtora roku, mając wszystkie możliwe instrumenty w państwie, żeby tę prawdę zbadać, wciąż jesteśmy atakowani najróżniejszymi teoriami, które kończą się skandalem z panem Berczyńskim i jego ucieczką z Polski. Jednocześnie ze zmianą ustawy o zgromadzeniach, które spowodowały, iż jest to zgromadzenie cykliczne pod szczególnym nadzorem państwa i jego służb. Jest to, muszę powiedzieć, coś bardzo paskudnego. Znaczy, to, w co się przerodziły miesięcznice smoleńskie, to jest coś bardzo paskudnego. Mieliśmy wystąpienia...
Kontrmiesięcznice smoleńskie?
Wystąpienia i kardynała Nycza, i prymasa Polski Polaka, mówiące o nadużywaniu krzyża w narracji, której krzyż nie może być używany.
Do narracji politycznej, do walki politycznej.
Politycznej i do szerzenia nienawiści.
W każdej partii w zasadzie jest wykorzystywany. A jak pan ocenia kontrmanifestację?
Pozwolił sobie wręcz na nazwanie...
O to pytałem.
Na nazwanie tego bluźnierstwem. A z drugiej strony mamy próbę oporu, tak, społecznego, ludzi, którzy uważają, że enough is enough, to znaczy już mają jakby dość takiego szerzenia nienawiści. I ja mam generalnie rzecz biorąc pewien opór wobec wszelkiego ograniczania demonstracji, które są mimo wszystko legalne. Tutaj mamy do czynienia z nadużyciem w tym sensie, że jest to demonstracja cykliczna. I ona rzeczywiście ogranicza obywateli, żeby protestować w tym miejscu w równoległej porze. Natomiast mam gdzieś wewnętrzny opór przeciwko kontrdemonstracjom jako takim. Znaczy, ja generalnie nie lubię instytucji kontrdemonstracji. Szczególnie w takiej formie, która blokuje innych. Uważam, że demonstrować powinniśmy swoje przekonania samodzielnie, nie w taki bardzo reaktywny sposób. Ale rozumiem z drugiej strony osoby, które jakby budowały Polskę suwerenną, Polskę demokratyczną przez lata, iż patrzą ze smutkiem na to, co się dzieje i robią to, co mogą.
Uważam, z jednej strony ma pan
autorytetu
sytuację.
Lecha Wałęsy się nie powinno do tego używać. Znaczy, ja mam takie głębokie przekonanie, że Lech Wałęsa jest naszym dobrem narodowym. Powtarzam to wielokrotnie, że jest naszą Coca-Colą. I nie powinien być, jest naszym brandem, znaczy jest nazwiskiem Marku. Polskim, które od Peru po Malezję jest znane powszechnie. Nie ma innego takiego Polaka, który dziś jest tak powszechnie znany. Taką postacią oczywiście był święty Jan Paweł II. Wcześniej Lech Wałęsa jest jednym żyjącym takim Polakiem i uważam, że nie powinien być nadużywany w takich sytuacjach, które mogą być jednak różnie odbierane też przez Polaków.
Nie powinien pójść na tę kontrmanifestację? Nie powinien swoim autorytetem...
Pamięcie, kiedy już powiedział, to już mu nie wypada nie pójść. Moim zdaniem musi.
No, ale razy można coś powiedzieć,
Ktoś go do tego myślę, że przekonał i to moim zdaniem nie jest najlepszy pomysł. Władysław Frasyniuk jest nieco młodszy. Jest jeszcze ciągle w takim wieku, powiedziałbym, walecznym, więc niech walczy i staje na czele.
Bo z jednej strony mamy apel i wezwanie, aby stanąć na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony mamy wypowiedzi choćby Karola Guzikiewicza ze Stoczniowej Solidarności, że niewykluczone, że to nie policja, stoczniowcy wyniosą Lecha Wałęsę z krakowskiego przedmieścia. Gdy pan myśli o przyszłości... Panie przewodniczący, gdy pan myśli o przyszłości... To jaki będzie, nie wiem, koniec tej spirali konfrontacji?
Bo znaczy, apel Guzikiewicza naprawdę brzmi jak apel aktywu partyjnego w latach 60., kiedy aktyw partyjny mówił studenci do pióra, studenci do nauki, pisarze do pióra i próbował dyscyplinować społeczeństwo, które się buntuje. To są najgorsze wzorce.
To bardzo bym nie chciał. Koniec tej spirali.
Dla mnie byłoby czymś dramatycznym, gdyby Solidarność dzisiaj i związkowcy dali się namówić do tego, żeby społecznymi rękami, no nie wiem, fizycznie będą, ja rozumiem, że siły porządkowe czy policja jest od tego, żeby dbać o porządek demonstracji. Natomiast
żeby pozwolić na legalną demonstrację, żeby
zacznie się, tak, natomiast w sytuacji, kiedy zacznie się napuszczać jednych obywateli w sensie fizycznym, tak, bo ja zwracam uwagę jednak, że ta blokada, którą organizuje Frasyniuk, tak jak rozumiem, z Lechem Wałęsą, to jest demonstracja polegająca na
blokowanie,
siadanie na
legalnej na ziemi, demonstracji.
Czyli pokojowy sposób jakby blokowania. Natomiast to, do czego rozumiem, że namawia pan Guzikiewicz, to jest fizyczna interwencja, czyli on namawia swoich kolegów związkowców po to, żeby przyszli i fizycznie tych ludzi stamtąd wynosili przy pomocy siły fizycznej, to jest, czy przemocy fizycznej. No to już jest działanie, mieliśmy niedawno taką sytuację w Radomiu, przypominam, z atakiem młodzieży, chyba młodzieży wszechpolskiej na demonstrację KOD-u i pobiciem demonstrantów, na absolutnie chuligańskie zabawy. Jeżeli poważny związkowiec, tak, no bo młodzież wszechpolska czy ONR, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są to bojówki. Natomiast jeżeli poważny związkowiec namawia robotników do tego, żeby fizycznie atakować innych demonstrantów, to jest to dla mnie już bardzo niebezpieczny symptom. Mhm.
Przez ostatnie dwa dni wszyscy mówili o konwencji Prawa i Sprawiedliwości, a raczej Zjednoczonej Prawicy. Platforma ze swoją Radą Krajową nie przebiła się do mediów. Dlaczego tak?
No, do pewnego czasu myślę, że jest pewien problem z przebijaniem się do mediów, ale też zwracam uwagę, że te dwie imprezy miały nieco inny charakter. O ile kongres był skierowany na zewnątrz, to było takie przedstawienie delfina.
Na zewnątrz, czyli co?
Do obywateli i do wyborców przede wszystkim.
Aha, to konwencja PiS-u. Była, Rada Krajowa Platformy była do wewnątrz?
Myślę, że forma pokazania delfina, czyli następcy Jarosława Kaczyńskiego, który wystąpił używając dosyć często pierwszej osoby liczby pojedynczej, mówiąc o
Mówi
tym, czego
pan
prezes...
o Mateuszu Morawieckim, wicepremierze, tak?
Kiedy prezes mówił o swoich dezyderatach i postulatach wobec rządu, pan premier Morawiecki odczytał, że są to dezyderaty wobec niego. I postulaty pan prezes skierował je do mnie. Widać było dosyć smutną twarz pani premier Szydło, która siedziała w pierwszym rzędzie, nie klaskała jako jedyna w pierwszym rzędzie, zwracam uwagę, podczas przemówienia pana premiera Morawieckiego. Jest też wyraźna zmiana akcentów i narracji. O tyle Rada Krajowa Platformy była przede wszystkim skierowana do wewnątrz. To było jakby posiedzenie ciała wewnętrznego partii, które próbuje zachęcić, i myślę, że miało na celu zachęcenie członków do większej aktywności na kilku polach. Są też nieco inna narracja, nieco karykaturalnie przedstawiona w niektórych mediach ze strony Schetyny. Arłukowicz miał takie wystąpienie, które było wystąpieniem na zewnątrz.
Narracja, jaka dostała się do mediów, i to obojętnie jakich, panie przewodniczący, nie
wiem,
tylko tych stron. To jest to, że Rada Krajowa nie dla PiS. I PiS był odmieniany przez wszystkie przypadki.
No bo trochę trudno jest dzisiaj się inaczej odnosić opozycji w państwie, w którym władza staje się władzą totalną, to znaczy w której próbuje rzeczywiście ingerować we wszystkie dziedziny życia obywateli. Nie było takiej władzy w Polsce przez poprzednie 27 lat, która w tak dalekim stopniu uznała, iż wybór 38% obywateli, dokonany demokratyczny wybór w roku 2015, daje prawo do zawłaszczania praktycznie wszystkich instytucji. Czyli nie tylko Sejmu i rządu dzisiaj i wszystkich spółek Skarbu Państwa, instytucji dookoła.
No to każda partia, która ma większość, czy koalicja, która ma większość,
żadna
tak
Żadna partia dotąd nie dokonywała takiego zamachu na sądy, prokuraturę, obecnie samorządy terytorialne i próba ograniczania ich kompetencji i finansowych, i merytorycznych. To są działania, przejęcie regionalnych izb obrachunkowych. To są działania, z którymi dotychczas nie mieliśmy w Polsce do czynienia w takiej skali. Mhm.
Mówił pan o smutnej twarzy Beaty Szydło, która siedziała w pierwszym rzędzie. Na Radzie Krajowej w pierwszym rzędzie zabrakło wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jest dla was ciężarem? Trzeba ją schować było głębiej?
Myślę, że nie wiem, czy ciężar jest dobrym słowem. Ja nie wiem,
no to kłopot, pani.
Nie wiem, dlaczego nie było...
Znaczy była pani... na Radzie Krajowej, tylko nie była w pierwszym rzędzie. Nie,
no myślę, że to jest, być może to jest też jej własna decyzja, żeby nie siadać w pierwszym rzędzie. Jest dzisiaj ewidentnie pod pręgierzem osoby winnej za bardzo negatywne zjawisko, do którego dochodziło w Warszawie, któremu starała się przeciwdziałać. Przypomnę, że pani prezydent Warszawy wielokrotnie składała wnioski o zmiany ustawowe dotyczące i uregulowanie reprywatyzacji w Polsce, mówiąc, że będzie to największa bomba, która może wybuchnąć w Warszawie. I to niestety jest zaniedbanie kolejnych sejmów, w tym również, żeby nie było wątpliwości sejmów
dwóch
kadencji Platformy Obywatelskiej PSL-u, wcześniej PiS-u, wcześniej SLD, wcześniej AWS-u. Przecież AWS, przepraszam bardzo, jako
ale
jedyny
zeznań,
zają się reprywatyzacją, zablokowaną
przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Ale jednocześnie z zeznań, jakie słyszymy, dowiadujemy się, że czuwała nad reprywatyzacją w Warszawie. To nie było tak, że ona nie miała pojęcia, co się reprywatyzuje, o decyzjach reprywatyzacyjnych nie miała też pojęcia.
Czyli jest pytanie, panie rektorze, pan,
ja mówię o zeznaniach, które słyszeliśmy.
Ma pan pewną też wiedzę o tym, jak funkcjonuje czterokrotnie mniejsze miasto, tak? Czyli Gdańsk, którym prezydent czy wiceprezydenci dostają do podpisu około setki decyzji dziennie. Jak pan myśli, ile z nich mogą przeczytać? Znaczy, czuwanie polega na tym, że ma się urzędników, do których ma się zaufanie, którzy prowadzą pewne procesy. W przypadku Warszawy nakładały się jakby dwa elementy. Z jednej strony roszczenia ludzi i przegrywane procesy sądowe, przypominam. Przegrywane procesy sądowe z bardzo dużymi odszkodowaniami. I tu jest pytanie o filozofię, tak? Czy narażamy miasto na to, że będziemy przegrywać procesy i płacić wysokie odszkodowania, czy będziemy próbować, biorąc pod uwagę, że nie mamy jasnej sytuacji ustawodawczej, podejmować decyzje ze świadomością, że jakaś część tych decyzji, bo ja nawet, powiem szczerze, nie zbadałem, jaka część decyzji
może być błędna.
Jest obarczona błędem, ale to jest pewien procent decyzji, tak? I to mały procent decyzji. My słyszymy o tych, które zostały wydane z błędem, natomiast nie słyszymy o tych 90 kilku procentach decyzji, które zostały wydane prawidłowo, a które mogłyby się zakończyć odszkodowaniami. Znaczy, myślę, że nadzór pani prezydent polegał na tym, że mówiła, że w takiej sytuacji niestety musimy...
A powinna stanąć przed komisją weryfikacyjną, pana zdaniem?
I ona ma stanowisko takie, które ja jako prawnik podzielam, że ta komisja jest jakimś przedziwnym tworem ludowej sprawiedliwości.
No ale jest ustawowo
regulowanym, no ale w takiej sytuacji, jak dzisiaj mamy, wiemy, że gdybyśmy mieli normalny Trybunał Konstytucyjny, to prawdopodobnie ta komisja by nie mogła funkcjonować w takim stopniu, w jakim funkcjonuje, czy z takim zakresem.
Znaczy, gdyby był poprzedni Trybunał Konstytucyjny.
Gdyby był Trybunał Konstytucyjny w poprzednim składzie, znaczy w poprzednim składzie, w jakimkolwiek składzie, który nie byłby wybierany z nastawieniem takim, iż ma służyć partii rządzącej. I ona jest dzisiaj w kłopocie, że ona, jeżeli uważa, że to jest ciało, które jakby nie ma uprawnień, które sobie uzurpuje dzisiaj, no to też nie chce tej instytucji legitymizować. Ja to rozumiem doskonale, chociaż wizerunkowo wiemy, że to wygląda średnio.
Dobrze, na tej Radzie Krajowej była mowa o uchodźcach, więc porozmawiajmy o tych uchodźcach. Grzegorz Schetyna zapewnił, że nie będzie w Polsce tworzenia get i przyjmowania sektek tysięcy migrantów. Platforma zapowiada, że zdominowane przez nią samorządy będą przyjmowały uchodźców. Pierwszy ma być Poznań i inne duże miasta. To znaczy, chcecie przyjąć uchodźców?
Znaczy, ja zwracam
wbrew
uwagę,
woli
że
rządu?
Ja zwracam uwagę, myślę, że tu jest absolutne nieporozumienie, znaczy jakby niezrozumienie.
Pomieszanie pojęć.
Pomieszanie pojęć, ponieważ mamy do czynienia z deklaracją 11 miast Unii Metropolii Polskich podpisano w Gdańsku. Wielkie brawa dla Gdańska za zorganizowanie tej konferencji. Ale tę deklarację też trzeba umieć przeczytać. No ona, wydaje mi się, że jest napisana w sposób prosty. Samorządy nie podejmują decyzji odnośnie tego, czy będą przyjmowani uchodźcy i jacy imigranci przyjadą do Polski. Samorządy mówią, że zjawisko migracji na świecie od wieków jest zjawiskiem powszechnym, ono było, jest i będzie. Jest to zjawisko nieuniknione. Natomiast samorządy mówią, odpowiadają na pytanie, jak mamy przyjąć tych, którzy będą przyjęci.
Czy jak się dobrze przygotować?
Dobrze przygotować do tego, jak wymieniać się najlepszymi praktykami, jak uniknąć błędów, o których doskonale wiemy, że były popełnione na Zachodzie i te błędy nie polegały na tym, że przyjmowano imigrantów, tylko te błędy polegały na fatalnych politykach społecznych, które były tam realizowane, na głębokim wykluczeniu społecznym, do którego doszło, na budowaniu get całych dzielnic zamieszkałych przez imigrantów, bardzo często bezrobotnych, biednych, wykluczonych, których jeszcze do tego wtłaczano w pewien religijny fundamentalizm, bo to nie jest tak, że oni przywozili ten fundamentalizm ze sobą, tylko bardzo często bywało tak, że przybywający z Maroka, czy Tunezji, czy dzisiaj z Syrii, nie wiem, Wybrzeża Kości Słoniowej, imigranci do Francji, czy do Szwecji, zastawali w lokalnym meczecie imama tak fundamentalistycznego, z którym się nigdy nie spotkali w domu. To był efekt umów i współpracy wielu krajów zachodnich z Arabią Saudyjską, która za bardzo duże pieniądze eksportuje...
Budowała meczety.
Budowała meczety, ale wszystkim eksportowała imamów o określonej ideologii. Ja zwrócę uwagę, że wahabityzm w Arabii Saudyjskiej jest mniejszościową sektą. Mniejszościową w Arabii Saudyjskiej. Dziś w Europie Zachodniej większość imamów to wahabici. Mhm. I to były niestety wielkie błędy polityki.
Dobrze, ale to w takim razie, co my na Pomorzu tutaj będziemy tworzyli?
Bo wielkie miasta
potrzeba
mówią,
stworzenia programów dla imigrantów istnieje na poziomie nie tylko dużych miast, których przedstawiciele podpisali to porozumienie, ale również każdej małej gminy i powiatu w województwie pomorskim.
To co mówimy o dwóch różnych deklaracjach, tak? Wielkie miasta mówią, mamy świadomość tego, że imigranci byli, są i będą. Tak na marginesie, panie redaktorze, ilu mamy imigrantów w województwie pomorskim dzisiaj?
Nie wiem.
63 tysiące. Mhm. Kilka tysięcy muzułmanów. Ja myślę, że większość mieszkańców Pomorza i pewnie Gdańska nie ma tej świadomości. My mamy dzisiaj mniej więcej tylu muzułmanów w Gdańsku. Ilu ma stworzyć Armagedon zdaniem polityków PiSu, gdyby zostali przyjęci przez kilka lat w ramach relokacji?
Co tutaj
63 tysiące
robić?
Imigrantów już mamy na Pomorzu. W wielu miastach oni mieszkają i miasta powinny, mając świadomość tych błędów, tak jak powiedziałem, które były popełnione na Zachodzie, tworzyć mechanizmy i wymieniać się dobrymi praktykami po to, żeby tych błędów nie powielać, po to, żeby nie powstawały getta, po to, żeby te rodziny były w sposób staranny rozprowadzone po całym mieście, żeby dzieci chodziły do szkół, żeby się integrowały, żeby ci imigranci integrowali się z polskim społeczeństwem, bo integracja społeczna jest bardzo ważna, żeby nie dopuszczać do wykluczenia, żeby ci ludzie mieli pracę i zajęcie po to, żeby nie popadali w jakąkolwiek frustrację, bo każdy emigrant, spójrzmy na Polski Jackowo w Chicago, tak, gdzie mieszkają ludzie od wielu pokoleń potrafiący nie mówić po angielsku na przykład. Zjawisko gettoizacji zawsze i wszędzie prowadziło do bardzo negatywnych zjawisk społecznych i to można temu przeciwdziałać przy mądrych politykach społecznych. Gdańsk jako pierwszy stworzył Radę do Spraw Uchodźców, który jest... Są przedstawiciele kilkunastu narodowości, najrozmaitszych. My mamy imigrantów z Ukrainy, z Białorusi, z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Gruzji, z Czeczenii, z Wietnamu, z Turcji na terenie Gdańska.
I ten program ma być w każdej gminie, w każdym powiecie?
Nie, że to mówimy tutaj o deklaracji wielkich miast, natomiast oprócz tego powstał program Przyjazne Pomorze, który ma na celu jakby prowadzenie racjonalnej polityki uwzględniającej też demografię, która jest w województwie pomorskim, uwzględniające potrzeby poszczególnych gmin i powiatów i też pewnego rozpraszania, myślę, że imigrantów. Mamy bardzo wiele zakładów pracy, wielkich zakładów pracy, Drutex na przykład, Bytów podpisał, chyba przedstawiciele starostwa powiatowego z Bytowa podpisywali między innymi tę deklarację. Drutex ma gigantyczne zapotrzebowanie na pracowników, podobnie wiele innych zakładów i dzisiaj nie jest w stanie ich wygenerować z lokalnego rynku pracy. Gdyby dzisiaj Ukraińcy uciekli, te programy będą realizowane
w każdej gminie, w każdym powiecie, wspomagane przez Urząd Marszałkowski.
Gdyby dzisiaj Ukraińcy uciekli z Gdańska i uznali, że jakoś jest im tutaj nieprzyjemnie i jadą do Niemiec, to tak naprawdę jest to gigantyczny cios w nasz przemysł stoczniowy, bo oni dzisiaj w tym kilkunastu tysięcy w tym przemyśle stoczniowym pracuje. Więc dla bardzo wielu przedsiębiorstw dzisiaj istnieje problem zabezpieczenia rąk do pracy. Po to, żeby ci ludzie pracowali i stali się stabilnymi pracownikami, musimy ich przekonać, żeby oni tu chcieli zostać. Czyli żeby nie traktowali Polski jako tymczasowe miejsce pobytu. A jeżeli mają zostać, to powinni tutaj mieć rodziny, powinni mieć świadomość, że ich dzieci będą mogły chodzić do szkoły, że będą się w tych szkołach czuły dobrze i będą dobrze zintegrowane społeczeństwo.
Nie dowiem się, nie uzyskam odpowiedzi na moje pytanie, po prostu nie chcę panu.
To nie jest program, nie, raczej nie chcę. Nie, no mówi program wojewódzki, mówi o tym,
mówi
że próbujemy monitorować...
Pytam, czy będzie jakiś program zorganizowany przez Urząd Marszałkowski, finansowany,
tak jest,
bo tak rozumiem,
tak jest,
żeby w każdej gminie, w każdym powiecie stworzyć mechanizmy na przyjęcie imigrantów,
znaczy,
przyjęcie uchodźców.
To nie jest, że to nie jest program, który ma stworzyć w każdej gminie mechanizmy przyjęcia, ale pomóc tym gminom, które będą chciały przyjąć.
Żeby się dobrze przygotować.
Żeby się dobrze przygotować do przyjęcia imigrantów. Przypominam, imigrantów z najróżniejszych krajów, bo to są, mamy mieszkających w Gdańsku Hiszpanów, Francuzów, Belgów. Imigrantami są wszyscy, którzy przyjeżdżają i są obcokrajowcami w Polsce. Ten program, ten problem został sprowadzony niestety głównie językiem polityków PiS-u do wyłącznie jednej pewnego wąskiego wycinka i budowania jakiejś gigantycznej fobii strachu.
No bo rząd Ewy Kopacz podjął się sprowadzenia 7 tysięcy uchodźców z obozów.
Starannie wysekcjonowanych.
W Włoszech i w Grecji.
Dzisiaj to już jest 3 tysiące.
Tych, którzy niekoniecznie z,
dzisiaj to już jest 3 tysiące.
Tutaj przyjechać.
Dzisiaj to już jest 3 tysiące. To, ja myślę, że rzeczywiście oni się mogą bać, jak jeżeli ktokolwiek im tłumaczy polską prasę, to myślę, że mogą być rzeczywiście przerażeni. Zwracam uwagę, że z tej grupy około 2 milionów imigrantów, którzy przybyli do Europy, ta grupa, która jest wyselekcjonowana do relokacji, to jest około 60 tysięcy ludzi. Czyli około
pomorze
3%.
Pomorze będzie gotowe. Dziękuję bardzo
pomorze
za
pomorze będzie na pewno gotowe
rozmowę.
I pomorze będzie na pewno bezpieczne. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.